Niech Pan obdarzy Was pokojem, drodzy radiosłuchacze Radia Ein Karim. Tutaj przed mikrofonem brat Adam Sroka, proboszcz parafii w Skomielnej Czarnej. Zapraszam na cotygodniowe rozważanie Słowa Bożego, tych czytań, które usłyszeliśmy wczoraj na niedzielnej liturgii, a które dzisiaj w ten wieczór mamy możliwość zgłębiać trochę. Zapraszam na wieczór biblijny, byśmy razem zatrzymali się nad tym słowem, które wczoraj usłyszeliśmy w niedzielnej Eucharystii. Krok po kroku posłuchamy tych czytań i możemy głębiej zanurzyć się w tym słowie. W pierwszym czytaniu usłyszeliśmy z Księgi Wyjścia historię Mojżesza i Amalekitów, podniesione ręce Mojżesza, który jest posłuszny Bogu i wstawia się za swoim ludem, sprawiły, że Izraelici wygrywają. To obraz modlitwy wstawienniczej. Po przejściu przez Morze Czerwone Izrael musi skonfrontować się ze swoimi przeciwnikami. Na ich drodze do ziemi obiecanej stają Amalekici, którzy przybywają, aby walczyć z Izraelitami. To plemię nomadów, przemieszczających się wzdłuż pustyni na wielbłądach i przypuszczających okazjonalne ataki na Izraela. Według biblijnej genealogii wywodzą się od Ezawa, brata Jakuba, co czyni z nich wiarołomnych braci Żydów. Saul ostatecznie wyniszczy Amalekitów. W ten sposób wypełni się nakaz Boży przekazany przez usta Mojżesza w Księdze Powtórzonego Prawa za to, że Amalek zastąpił Izraelowi drogę po wyjściu z Egiptu, napadając na jego tyły. Jego imię ma być zgładzone spod nieba. Widzimy Mojżesza, który staje jak wódz. Sam z Aaronem i Hurem staje na pagórku, a wojska swoje dzieli na dwie części. Jozue ma zebrać wojowników i ruszyć na pole bitwy. Mojżesz przypomina późniejszy schemat dowodzenia na wschodzie, w którym wódz kontroluje sytuację na polu bitwy z pewnej perspektywy. Jednak to nie Mojżesz przewodzi Izraelitom w tym zmaganiu. Laska w jego ręku to ta sama laska, którą rozdzielił wody Morza Czerwonego. Będzie przypominać o Bożych cudach i o Bogu, który czuwa nad przebiegiem tej bitwy. Czytanie z Księgi Wyjścia. Amalekici przybyli, aby walczyć z Izraelitami w Refidim. Mojżesz powiedział wtedy do Jozuego: wybierz sobie mężów i wyrusz z nimi do walki z Amalekitami. Ja jutro stanę na szczycie góry z laską Bożą w ręku. Jozue spełnił polecenie Mojżesza i wyruszył do walki z Amalekitami. Mojżesz, Aaron i Hur wyszli na szczyt góry. Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, miał przewagę Amalekita. Gdy zdrętwiały Mojżeszowi ręce, wzięli kamień i położyli pod niego i usiadł na nim. Aaron zaś i Hur podparli jego ręce, jeden z tej, a drugi z tamtej strony. W ten sposób, aż do zachodu słońca, były ręce jego stale wzniesione wysoko. I tak pokonał Jozue Amaleka i jego lud ostrzem miecza. Przebieg starcia zależy od wzniesionych w geście modlitwy rąk Mojżesza. Od wiernej, wytrwałej modlitwy zależy zwycięstwo nad Amalekiem. Ostatecznie wsparty modlitwą Jozue pokonuje Amalekitów ostrzem miecza. Zwycięstwo to wspólne dzieło Mojżesza, Aarona, Hura i Jozuego, ale przede wszystkim, jak przekonuje Księga Wyjścia, to dar Boży i efekt zaufania w Jego pomoc. Miejsce, gdzie rozgrywa się bitwa, Refidim, znaczy po hebrajsku wsparcie. Może chodzić o wsparte modlitwą wojska Jozuego, podparte ręce Mojżesza lub, co ważniejsze, o wsparcie, jakiego udzielił tu Izraelowi sam Bóg. Dzięki niemu naród wybrany zwyciężył. Ten gest wzniesionych rąk jest tradycyjną formą modlitwy chrześcijanina. Święty Paweł mówi, żeby wznosić ręce do Boga, ręce czyste, bez sporu i gniewu. Na starożytnych mozaikach, w katakumbach widzimy postać, która wznosi ręce w tym geście właśnie nazywanym oranta, czyli wstawiennika. To misja i zadanie każdego chrześcijanina, wstawiać się za cały świat, wstawiać się za lud, pośród którego żyje, wstawiać się za swoich bliskich, a nawet za nieprzyjaciół. To zaproszenie dla nas do tej modlitwy, może dziś wieczorem, gdy nikt nie widzi, w zamkniętym pokoju, z podniesionymi rękami, wołać Abba Ojcze. Ten gest zaufania względem Boga, to ufne wołanie i ufne zawierzenie, że Bóg wie, czuwa i wysłucha. Za chwilę powrócimy do kolejnych czytań. Zapraszam, pozostańcie z nami. Wracamy do kolejnych czytań, które usłyszeliśmy. Drugi list świętego Pawła apostoła do Tymoteusza. Ten list bywa nazywany testamentem Pawła, który przebywa w więzieniu w Rzymie. Przeczuwa on tu swoją bliską śmierć i robi rachunek sumienia ze swojego apostolstwa. Część listu Paweł poświęca na ostrzeżenie przeciw fałszywym nauczycielom Ewangelii, wzywając Tymoteusza do naśladowania przykładu jego samego w obliczu niebezpieczeństw i prześladowań. Najmilszy, trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma Święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusa, przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Wszelkie Pismo jest przez Boga natchnione i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. Zaklinam cię na Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, oraz na Jego pojawienie się i na Jego królestwo. Głoś naukę, nastawaj w porę i nie w porę. Wykazuj błąd, napominaj, podnoś na duchu, z całą cierpliwością w każdym nauczaniu. Przekaz wiary przypomina sztafetę, w której płomień przekazywany jest z rąk do rąk. Tymoteusz to syn nawróconej na chrześcijaństwo Żydówki i Greka. Wiemy o tym z Dziejów Apostolskich. Wierne kobiety w jego rodzinie zadbały o to, żeby od najmłodszych lat swojego życia poznawał Pismo Święte. Dzieci żydowskie żyjące w diasporze, jeśli status majątkowy pozwalał im na to, żeby się kształcić, poznawały zarówno Stary Testament, jak i kulturę grecko-rzymską z retoryką i dziełami Homera, Eurypidesa czy Menandra. Taką szkołę w Tarsie przeszedł Paweł. Podobną szkołę przeszedł również Tymoteusz. Pisma, które od lat dziecięcych studiował, nauczyły go mądrości prowadzącej do Chrystusa i stanowią wciąż narzędzie, dzięki któremu poucza on, koryguje i kształci innych. W sztafecie wiary jego rodzina wyposażyła go w dary Boże, które okażą się kluczowe dla jego życia i misji. Nam też przekazywano wiarę. Możemy mieć wdzięczność wobec naszych dziadków czy rodziców, ale teraz tą wiarę my musimy przekazać następnemu pokoleniu. Pośród tego świata nie jest to wcale takie łatwe i oczywiste. Wskazania, których Paweł udziela Tymoteuszowi, przypominają naukę Jezusa o modlitwie. Pojawia się w nich ten sam ton przynaglenia. Trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono. Głoś naukę, nastawaj, napominaj, podnoś na duchu. Tymoteusz nie ma wytchnienia od swojej misji głoszenia słowa, tak jak nie miał go Paweł. Na horyzoncie rysuje się przecież przyjście Pana i sąd, który przynosi. Być może nie będzie to rychłe przyjście, ale czas nie jest tu istotny. Istotna jest odpowiedzialność za powierzonych nam ludzi i przygotowanie na spotkanie z przychodzącym. Ale te słowa odnoszą się nie tylko do następców, apostołów, biskupów czy kapłanów. Nastawaj, głoś naukę, w porę, nie w porę, wykazuj błąd, napominaj. Oczywiście w tą niedzielę papieską, gdy wspominaliśmy świętego Jana Pawła II, jego wybór na stolicę Piotrową, jego nauczanie, blask prawdy, tą ważną encyklikę o prawdzie, na pewno możemy zobaczyć i mogliśmy widzieć, jak te słowa realizowały się na naszych oczach, gdzie papież nauczał, wykazywał błąd, napominał, podnosił na duchu, z cierpliwością. Ale te słowa są też zachętą dla wszystkich wychowawców, nauczycieli, którzy też obchodzili swoje święto, o których też chcemy pamiętać i mieć wdzięczność dla naszych nauczycieli, ale też rodziców. Zaklinam cię. Głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, wykazuj błąd, napominaj, podnieś na duchu. Z całą cierpliwością w każdym nauczaniu. Bądź konsekwentny, nie zniechęcaj się, nie odpuszczaj wychowania swoich dzieci, młodego pokolenia. Bądź zdeterminowany, chociaż czasem wydaje się, że wszystko na nic. To słowo jest zachętą oczywiście, bo do przekazu wiary przede wszystkim, ale w ogóle też do tego napominania i wychowywania młodego pokolenia. Paweł mówi te słowa z całą odwagą, determinacją, bo sam też tak żył. Tymoteusz podobnie. Gorzej jest, jeśli młode pokolenie, dzieci, młodzież, którym towarzyszymy, nie widzą nas świadków. Słyszą nasze słowa, zachętę, ale nie widzą, że to samo sami czynimy. Prośmy Pana Boga, byśmy byli tymi wiernymi świadkami, którzy żyją tak, jak mówią, a przekazując innym prawdę o wierze, o świecie, sami są konsekwentni i tak żyją, jak wyznają i nauczają. Zachęcam jeszcze do pozostania na chwilę. Zaraz przejdziemy do Ewangelii. Ewangelia, którą usłyszeliśmy, to przepiękny obraz modlitwy, wstawiennictwa, ale też ufności w sytuacji bezradności wobec systemu, prawa, doświadczeń. Ufności człowieka, który jest zdesperowany. Jezus zmierza do Jerozolimy. I porusza tutaj temat modlitwy. Opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać. W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie chciał, lecz potem rzekł do siebie: chociaż Boga się nie boję, ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie nachodziła mnie bez końca i nie zadręczała mnie. I Pan dodał: słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia. A Bóg czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Jezus uczy, że musimy się modlić bez ustanku. Nie ustawać to dosłownie nie zmęczyć się, nie stracić ducha, nie poddać się, czy w kontekście modlitwy nie tracić motywacji. A te słowa: obroń mnie przed moim przeciwnikiem, można by przetłumaczyć dosłownie wymierz mi sprawiedliwość. Modlitwa wiąże się z Bożym planem wobec nas. Włącza nas w śmierć i zmartwychwstanie Syna. Modlitwa to dla życia chrześcijanina boska konieczność. Tym samym słowem, którym Jezus opisuje konieczność chrześcijańskiej modlitwy, opisuje też swoją śmierć i zmartwychwstanie. Ten, kto mówi, że wierzy, nie może się nie modlić. Modlitwa wiąże się też z wyzwaniami. Jezus ostrzega, że nie powinniśmy dosłownie tracić motywacji. Tym samym słowem Biblia opisuje Izraela, męczący się i szemrzący podczas wędrówki przez pustynię. Modlitwa jest zmaganiem, walką, ale nagroda w tej walce jest wielka. W komentarzu tych czytań, z których korzystam co tydzień, Żyj Słowem, Jutro Niedziela, Idź Naśladuj Boga, księdza Przemysława Śliwińskiego i księdza Marcina Kowalskiego, możemy usłyszeć: sędzia to w przypowieści niedoskonały obraz Boga. Jest kapryśny i nic sobie nie robi z ludzkich próśb. Równocześnie jednak w jego ręku spoczywa ludzkie życie i przyszłość. Sędzia przewyższa wdowę statusem, możliwościami, tak jak Bóg przewyższa mocą człowieka. Sędzia może stanowić odbicie obrazu Boga, który posiadamy my ludzie, stając do modlitwy. A wdowa to ucieleśnienie kruchości. Osoba z marginesu społecznego, pozbawiona opieki i wsparcia męża, musi polegać na sędzim, którego niepokoi swoimi prośbami. Wdowa ma swojego przeciwnika, który zapewne chce ją pozbawić reszty majątku i utrzymania. Prosi, by sędzia wziął ją w swoją obronę, oddał sprawiedliwość. Być może przeciwnik dotarł już wcześniej do sędziego, może przekupił go już swoimi darami. Starożytni sędziowie często podejmowali wyroki stronniczo na korzyść osób o wyższym statusie społecznym, majątkowym. Wdowie nie pozostało zatem nic innego, jak wytrwale prosić. Sam sędzia stwierdza, że przychodzi ona do niego i zadręcza go bez końca. Dostarcza ciężkiej pracy, ba nawet uderza w twarz i podbija mu oko. Naprzykrza mi się ta wdowa, dosłownie przysparza mi trudu, ciężkiej pracy, żeby nie zadręczała mnie, a dokładnie właśnie można przetłumaczyć, żeby nie podbijała mi oka. Swoją wytrwałością wdowa pokonuje opór sędziego. A gdzie Bóg? Jeśli wydaje się nam, że, jak to bywa w przypowieściach, pod postacią sędziego ukrywa się Bóg wysłuchujący ludzkich modlitw, to Jezus nasz punkt widzenia koryguje. Bóg jest znacznie lepszy od sędziego niesprawiedliwości. Podczas gdy tamten stoi po stronie bogatych i mocnych, Bóg strąca władców z tronu, bierze w obronę słabych i wywyższa pokornych. Podczas gdy niesprawiedliwy sędzia zwleka z interwencją, Bóg nie tylko bierze w obronę swoich wybranych, ale czyni to szybko, pośpiesznie, nie pozwalając sobie na zwłokę. Jeśli nie interweniuje, można wywnioskować z przypowieści, że dzieje się tak, ponieważ się nie modlimy. Nie przychodzi jeszcze, aby dać nam szansę na tęsknotę i nawrócenie. Podsumowując wszystkie czytania, Widzimy, że mówią o wsparciu w potrzebie. Gdy Mojżesz trzymał ręce w górze, wojska Izraela miały przewagę w bitwie. Wdowa szukała wsparcia u sędziego, od którego dużo zależało i możliwości działania się wyczerpały. Tymoteusz stał na czele gminy chrześcijan, by wychowujący go przykazali mu wiarę. Powierzono mu wiele. Wsparcie to współpraca. Bóg nie zastąpi człowieka w jego działaniu, walce, trudach, ale go wesprze. Co prawda Mojżesz trzymał ręce w górze, ale nie wolno zapomnieć o trudach walki wojsk Jozuego. Nie była ona bezużyteczna, lecz równie ważna, co wzniesione ręce. Biedna wdowa straciła zapewne zdrowie, walcząc o uwagę i reakcję sędziego. Napominanie, głoszenie słowa, pouczanie nie będzie się realizowało, jeśli brak Tymoteusza, Pawła i innych apostołów. Chrześcijanin musi się modlić, ale jednocześnie musi działać. Musi być Mojżeszem i Jozuem jednocześnie, wdową proszącą i sędzią pomagającym, sprawiedliwym sędzią. Niech ten tydzień będzie dla nas tygodniem i modlitwy, szczególnie różańcowej, tym wstawianiem się i wspieraniem, tą ufnością, że Bóg nas wspiera, ale niech też będzie tym tygodniem codziennej, zwykłej, wiernej pracy, przekazywania też dobra młodym, ale jednocześnie uczciwości, wierności, wytrwałości, rzetelności w tych naszych codziennych obowiązkach. Chrześcijanin musi się modlić, jednocześnie musi działać. Musi być Mojżeszem i Jozuem jednocześnie. Wdową proszącą i sędzią pomagającym. Sprawiedliwym sędzią. Niech Pan obdarzy Was pokojem. Błogosławił Was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Brat Adam Sroka, proboszcz parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Skomielnej Czarnej. Zapraszam na poniedziałkowe spotkania biblijne, na wieczór z Biblią. Szczęść Boże i do usłyszenia. Thank you.